Tu Radio Kraków Kultura.
A my już z Olą Starmach, równie zaskoczoną, w studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, będzie kinowo, co jest dla mnie pewną nowością, ponieważ ja sama się przyzwyczaiłam do tego, że o kinie w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura rozmawia Tadeusz Marek, ale stwierdziłam, a co tam? Ola Starmach, filmoznawczyni, kiniarka, animatorka filmowa. Tak cię opisał Tadeusz Marek w waszej ostatniej rozmowie, którą nazwał rozmową w czasie granicznym, czyli w momencie twojej życiowej zmiany. Czy od tego czasu coś się zmieniło w tym przedstawieniu?
Chyba niewiele. Na pewno nie odeszłam od kina i bycia kiniarką i działania w tej sferze. I robię dużo różnych rzeczy. Można powiedzieć, że też trochę przeszłam jedną nogą na drugą stronę mocy, ponieważ wspierałam też dystrybucję dwóch filmów, dokumentu Silver dla Krakowskiej Fundacji Filmowej. I teraz w zasadzie pracuję z filmem Wilhelma Sasnala i Anki Sasnal i staram się, aby ten film malutki, mniej taki, powiedziałabym, do dużych kin, na wiele seansów.
Fajny.
To prawda, widziała, żeby został pokazany, bo jest to fajna okazja do tego, żeby nie tylko rozmawiać o filmie, czy o malarstwie i perspektywie Wilhelma i w ogóle jego podejściu do robienia kina, ale też o literaturze, jak wiesz, bo tak. Za tobą rozmowa z Anką i Wilhelmem.
Tak, wczoraj państwo mogli ją usłyszeć w audycji Dobre Książki. Faktycznie rozmawialiśmy głównie o Robercie Walzerze, czyli autorze książki Człowiek do Wszystkiego, który dostał się pretekstem do tego, żeby w ogóle zrobić film, jak się okazało. Dziś mam nadzieję, że uda mi się już Państwu dać podcast z tej rozmowy, więc jeżeli ktoś z Państwa przegapił, to będzie można wrócić. A wiesz co, to zatrzymajmy się proszę przy tym filmie, bo jestem ciekawa, jak on będzie funkcjonował, to znaczy, gdzie my go będziemy mogli zobaczyć, bo oczywiście te pokazy, które już za nami, to jedno, ale myślę, że on może się rozpędzać. Wydaje mi się, że ta narracja wokół niego jest bardzo ciekawa i dość intensywna, tak czuję.
Przepraszam, faktycznie tak jest. Jutro w środę będzie pokaz również z udziałem Anki i Wilhelma w kinie Paradoks. Wiem, że biletów już nie ma, natomiast w Paradoksie będzie ten film można zobaczyć jeszcze kilka dni, bodaj w poniedziałek. Warto sprawdzać, dystrybutorem filmu jest Balapolis, zresztą Agata Szymańska i Magda Kamińska pochodzą z Krakowa i tutaj te swoje pierwsze kroki stawiały jako też producentki filmów. No i już w piątek Anka z Wilhelmem jadą do Łodzi, gdzie wezmą udział w spotkaniu w kinie NCKF. Są pokazy zaplanowane w kinie Illusion w Warszawie. Rozmawiamy też o takich pojedynczych pokazach w ramach DKF-u w zasadzie w całej Polsce. Także zachęcam do śledzenia strony i social mediów Balapolis. Też można podglądnąć pod zwiastunem w opisie w internecie, zobaczyć, gdzie na bieżąco właśnie ten film jest pokazywany. I też rozmawiamy o obecności filmu na przykład na festiwalach literackich, mm-hmm. bo to jest idealne połączenie, bo tak jak wspomniałaś, zaczęło się od lektury książki, która zafascynowała twórców, ale oni czytają tę książkę zupełnie w inny sposób.
Inaczej.
I myślę, że to właśnie jak pojawi się podcast, będzie można usłyszeć i to jest też fajne dopełnienie seansu, jeśli ktoś się wybiera. W zasadzie w każdej kolejności myślę, że jak już ktoś przeczytał książkę, to też będzie dodatkowa perspektywa.
Zwłaszcza, że twórcy nie zrezygnowali z języka, który jest po prostu w książce. W związku z tym możemy sobie przenosić pewne dialogi z książki do filmu. Nawet powiedziałabym, że mam ochotę sięgnąć drugi raz i siedzieć sobie z książką. To znaczy analizować, gdzie Wilhelm zdecydował się na twisty, a gdzie to się faktycznie klei dokładnie tak, jak prowadzi książka. Myślę, że to jest też dość ciekawe zajęcie, żeby sobie zupełnie inaczej skakać między tymi dwoma mediami.
Tak, no i tak się składa, że w kwietniu będziemy świętować urodziny Walzera, także z Państwowym Instytutem Wydawniczym już mamy w planach jakieś atrakcje wokół książki i właśnie wokół filmu. No i taka mała dystrybucja, ale oparta właśnie dużo na spotkaniach po filmie i rozmowach. Myślę, że to jest właśnie dobry pomysł i coś, co się sprawdza jak do tej pory. I też wydaje mi się, że to się też wpisuje w taki nowy, powiedziałabym, trend też też w dystrybucji, bo w polskiej dystrybucji pojawiły się takie mniejsze butikowe firmy zajmujące się czy to klasyką filmową, ale też nowymi filmami, które sprowadzają właśnie do Polski filmy i też mają pewną świadomość, że nie każdy film nadaje się do takiej regularnej dystrybucji, ale świetnie się sprawdza wydarzeniowo, właśnie w oparciu o pewne konteksty. Teraz mieliśmy głos Hind Rajab, bardzo poruszający film, prawdopodobnie nie ma takiej perspektywy, że zrobi 100 tysięcy widzów na otwarciu i tak dalej w pierwszym weekendzie. Natomiast no, jest to film, który jest pretekstem do rozmów. A wiemy bardzo dobrze, że widzowie, zwłaszcza kin studyjnych, lubią spotykać się nie tylko po to, żeby ten film tam obejrzeć, ale też, żeby ten film otworzył pewne szufladki i żeby mogli wymienić się spostrzeżeniami.
Ale też emocjami, jak sądzę, w przypadku tego filmu, no bo to nie jest też łatwy temat.
Tak, to jest w ogóle kino. Ja widziałam ten film w Mszanie w kinie w zeszły weekend. I przyznam szczerze, że no nie pamiętam takiego doświadczenia, gdzie kilka osób płacze jednocześnie i rozumie się siebie nawzajem też, obcując takim kinem. Mówi się o tym, że to jest film, który każdy powinien zobaczyć i owszem, tak jest. Najfajniej by było, żeby decydenci, ci, którzy jakby sprawiają, że dzieją się takie rzeczy na świecie, jakoś otworzyli oczy. No, kino świata nie zmieni, ale na pewno uświadomi też osoby, które no, nie mają pojęcia, co się dzieje.
Ale wiesz, co muszę ci powiedzieć, bo mówisz, kino świata nie zmieni. Właśnie w tej rozmowie z Anką i z Wilhelmem pytałam o ich taką definicję, przeczucia, emocje związane z literaturą. I oboje stwierdzili, że w zasadzie literatura zmienia świat. To znaczy, jeżeli ma siłę zmiany jednego człowieka, Wilhelm bardzo wprost zresztą w wielu wywiadach mówił o tym, że literatura uczy empatii, a jeśli uczy empatii, to ma szansę właśnie nieść tę zmianę. Więc czasem tak sobie myślę, że pewnie to są wielkie zdania, prawda? Kino zmienia świat, fotografia zmienia świat, literatura zmienia świat, ale wydaje mi się, że siła kultury ma w sobie wpisaną tę zmianę właśnie.
Ja szczerze powiem, że ja naiwnie wierzę, że jeśli jedna osoba, nie wiem, zmieni swoją perspektywę albo dowie się czegoś, to oczywiście tak jest, ale no czasem przychodzą takie dni, momenty, etapy w roku, kiedy obserwujemy rzeczy, na które no niby nie mamy wpływu albo mamy, a nie przynosi to żadnych realnych zmian. No nie chciałam tutaj tak negatywnie.
To jest strasznie smutno zaczynamy, proszę Państwa.
Bardzo przepraszam, ale znaczy... Wydaje mi się, że to dużo zależy też od człowieka, prawda? Bo tak sobie myślę o tym filmie Głos Hind Rajab, który ma bardzo no, ciężki temat, ale zanim tu przyszłam, też rozmawiałyśmy telefonicznie i wspomniałaś o Hamnecie. I tutaj sobie pomyślałam, że no, bardzo wiele osób deklaruje, że podczas tego seansu płakało. Ja pamiętam, że przecież mnie koleżanki z filmoznawstwa pytały, Ola, płakałaś na Hamlecie? To nie było pytanie, czy widziałaś film, tylko czy płakałaś na Hamnecie. I muszę przyznać, że ja płaczę nawet na reklamach świątecznych. Natomiast
Hamlet... Ja też jestem Beksą. Kompletnie nie jestem argumentem kogoś, czy był wzruszający, bo mnie po prostu wzrusza mnóstwo dziwnych rzeczy czasem.
Ja mam podobnie. Natomiast wydaje mi się, że ta otoczka zrobiona wokół filmu sprawiła, że nie wiem, albo powstał jakiś mur między mną a tym filmem, albo po prostu to nie było to.
Ale muszę ci powiedzieć, że dziś, dosłownie pół godziny temu zobaczyłam relację Bartosza Sadulskiego. Myślę, że się nie obrazi, że mówię z imienia i z nazwiska, jakby profil jest dostępny, który wrzucił plakat Hamneta, oceniając go 2/10 i mówiąc, że no tak, bardzo trudna sytuacja, kiedy tracimy dziecko. Okej. I co? Pretekst do monetyzacji takiej opowieści? Może ostro. Ale być może to też jest, jakiś taki trop do dyskusji. To znaczy, czy to jest jakby historia, która faktycznie jest aż tak wzruszająca i czy wszyscy się na nią być może złapiemy? No bo to nie jest też nowa opowieść, prawda?
To nie jest nowa opowieść i to też jest opowieść chyba podana naszym współczesnym językiem i naszymi współczesnymi emocjami.
Mimo kostiumu.
Mimo kostiumu, ale znowuż Człowiek do wszystkiego, o którym mówiliśmy, film Sasnali i książka Walzera, no to jakby w filmie mamy też kostium, a jednocześnie jesteśmy w teraźniejszości.
Ale czasem nie ma. Czasem nic nie ma na aktorach, proszę państwa. Nie zawsze jest kostium.
To prawda, film dla widzów dorosłych. Tymczasem, że ja bardzo doceniam Hamneta za warstwę realizacyjną. Jestem jakby wielką fanką Jessie Buckley od początku, kiedy ją zobaczyłam na ekranie, bo uważam, że ma w sobie coś niezwykle naturalnego. Zresztą też jak się jej słucha poza planem filmowym, to mam wrażenie, że ona żyje tu i teraz, że czasem jakby mówi rzeczy zanim pomyśli, ale jednocześnie jest to niezwykle urocze i szczere i jakoś tak się z tym identyfikuje. Natomiast no, kostiumy Małgorzaty Turżańskiej w zasadzie, która pozbyła się kropki nad Z, jeśli dobrze pamiętam.
Ale też mówi, że żałuje.
Partnerujący jej Paul Meska, który wczoraj miał 30 urodziny, proszę państwa.
Ola, po prostu ciekawostki ze świata filmu. Jeszcze, tak, a jaki to znak zodiaku? Czekaj, bo ja się nie znam. Mamy wczoraj zaraz sprawdzimy, proszę państwa, jeszcze państwu powiemy, jaki znak zodiaku. A co? Szalejmy.
No, młody człowiek. No świetnie jest ten film też zdjęciowo ograny. No Łukasz Żal, który bardzo blisko współpracował z Chloe Zhao.
Wodnik.
Wodnik, bardzo proszę. To oznacza, że mój tata też jest wodnikiem, bo mój tata ma dzisiaj urodziny i jak mnie słucha, to wszystkiego najlepszego. W każdym razie ten film jest naprawdę niezwykły wizualnie. Natomiast ja się zastanawiam, trochę jakby poszłam na ten seans po licznych przedpremierach też i relacjach festiwalowych z takim założeniem, że ja będę płakać i jakby mam wrażenie, że się nie dopisałam do pewnego schematu. Mam wrażenie, że no gdzieś się odbiłam od tego. Natomiast, ale jest, znaczy jest to jakiś film. Ja też jakby uważam, że Chloe Zhao jest niezwykle, ona jak opowiada też o swojej pracy i filmach i odczytywaniu tego Hamneta i pracy w ogóle swojej, jest taka bardzo w głąb ciała, w głąb jakby umysłu, refleksji i ja wierzę, że to jest szczere i nie zgadzam się z tym, że to jest taka manipulacja i monetyzacja, bo wydaje mi się, że ona, no też nie znam jej osobiście i trudno jakby to ocenić, natomiast wydaje mi się, że to nie w tym jest
że
chyba.
To był film z potrzeby.
Tak, tak, ewidentnie.
Proszę państwa, ja nas zatrzymam, bo my oczywiście rozpędziłyśmy się z Olą, ale trudno. Proszę państwa, mam nadzieję, że państwo już zrobili notatki, gdzie iść, co sprawdzać i jakie tytuły warto zapamiętać. A my za moment wrócimy na antenę Radia Kraków Kultura i naszą przewodniczką po filmowym świecie wciąż będzie Ola Starmach, także proszę zostać z nami.
Tu Radio Kraków Kultura.
A my tu wcale nie będziemy cicho z Olą Starmach, która jest dzisiaj w studiu Radia Kraków Kultura. Właśnie przed chwilą dokonałam strasznego wyznania, które tutaj Olę rozproszyło, czyli powiedziałam, że chyba nie jestem fanką Grzeszników.
Bywają i tacy, aczkolwiek jest to wielki film.
Ja. Czekajcie, przekonuj mnie, bo może ja czegoś nie rozumiem. Ja to naprawdę przyjmuję wszystko.
Nie no, jakby to jest jak z książkami, może ci się podobać lub nie, czy ta analogia była dobra.
Tak, to rozumiem.
Jednak ja będę bronić tego filmu, dlatego że... No tak. Nawet jak teraz tutaj sobie szłam, to zobaczyłam, że ktoś jest oburzony, że ten film ma aż 16 nominacji. Trzeba zwrócić też uwagę, że tych nominacji...
najwięcej w historii, przypomnijmy może.
Tak, ale jeśli dobrze pamiętam, zwiększyła się też ilość kategorii od Titanica przynajmniej, który dla niektórych jest idealnym filmem, dla innych nie. Natomiast...
Przepraszam. To znaczy, wciąż fascynuje mnie jednak sytuacja zamarznięcia Leonarda DiCaprio w zimnych wodach i pewnych dryfujących drzwiach. No wszyscy mamy te wątpliwości, prawda, związane z rozwiązaniem fabularnym, no ale co zrobić?
To mogło skończyć się inaczej.
Mogło.
Natomiast Grzesznicy to jest dla mnie bardzo kinofiński film. To znaczy widać tutaj, że twórcy, reżyser, że oglądają filmy, że bawią się tym kinem. Mamy wam zombie, wampiry, bo już zaraz, wampiry. Mamy wampiry. No mamy podwójną rolę Michaela B. Jordana, którego niektórzy googlowali Trzyma brata, bo tak dobrze jest to technicznie zrealizowane. Tak, dla mnie ten film jest też niezwykłą opowieścią o amerykańskim południu, ale niosącym też, wiesz, komentarz do współczesności. I mnie kupiła muzyka. To, co się tam dzieje w warstwie muzycznej...
No muzycznie to tutaj jest faktycznie nie do dyskusji chyba w ogóle.
Jak się
wrażenie,
lubi taki rodzaj muzyki, jak się też widzi to, ile pracy zostało włożone w wyselekcjonowanie tych utworów, ale też muzyka...
Scena jest jedna scena z historią muzyki. Tak. To jest majstersztyk w ogóle. Ogląda się i to by mogło być zupełnie taką odrębną jakąś częścią, która jest po prostu zmontowana inny sposób i pokazuje, jak to może wyglądać, jak ewoluują pewne rzeczy, no to faktycznie ja ją chyba 3 albo 4 razy cofałam, żeby sobie pomiętosić.
Widzisz, czy zobaczyłaś ten film na streamingu, prawda?
Tak, tak.
I ja też muszę powiedzieć, że od 16 lat bardzo często oglądam czy screenery, czy online filmy i mam takie wrażenie, że moje oceny, chociaż nie daję ocen, nie mam konta na Filmwebie,
zawsze są niższe. Cię nie rajcują komentarze na Filmwebie.
Nie mam czasu, ale czasem widzę, że moi znajomi filmoznawcy, krytycy wrzucają sobie w social media komentarz, nie wiem, jesteś głupi. To jest komentarz kogoś na temat jego recenzji, albo chyba widzieliśmy inny film i zawsze tak jest. Oglądamy różne filmy, tyle ile czytelników czy widzów, tyle filmów. Natomiast wracając do Grzeszników, wydaje mi się, że to jest film stworzony do kina. Mm-hmm. Że to jest film, który się współodczuwa i świetnie ogląda właśnie w sali wypełnionej innymi widzami. I ja też dlatego bardzo chciałam ten film zobaczyć w kinie i dało mi to też jakąś inną perspektywę. A zawsze, że oglądam filmy na małym ekranie w domu, to ja je oceniam niżej, w sensie myślę sobie, ale to dlatego, że rozpraszają mnie rzeczy w koło. Natomiast, nie wiem, scena tańca, ta finałowa scena, uważam, że to też jest jakby film, fragment filmu, do którego będą wracać w szkołach filmowych, do którego będą wracać, gdy będzie, nie wiem, analiza krytyczna filmu na poziomie, wiesz, choreografii, muzyki, aktorstwa i fabuły. I ja mam wrażenie, że ten film, też tam jest dużo filmów w filmie, prawda? No tam mamy trochę westernu, trochę tego wampirycznego kina, jakiegoś takiego melodramatu, opowieści o tych, nie wiem, osadnikach i dużo w tym jest rzeczy, może za dużo dla niektórych, no i też mamy obawy, mam wrażenie, że nie wszyscy też lubią te opowieści o czarnej Ameryce i to ona tak jakby, no ja muszę powiedzieć, że w małym miasteczku, w którym mamy, jakby istnieje kino od niedawna, to są narracje, które są mniej popularne, ale trzeba powiedzieć, że ten film był też hitem box office'u w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie też w Europie. Ja nie pamiętam cyferek, natomiast ten film został obejrzany przez ogromną ilość widzów, co sprawia, że też jakby członkowie Akademii słyszą o tym filmie, wiedzą, że mówi się o tym, że to jest kino, które trzeba zobaczyć i wyrobić sobie własne zdanie. No i to też wpływa na to, ile głosów padnie w ilu kategoriach tak naprawdę będzie miał też nominacje.
Ola Starmach mówi tak, że ja pójdę na ten film do kina w takim razie, żeby... Ja lubię weryfikować, wiesz? To nie jest tak, że ja mam taką bardzo zamkniętą głowę. Faktycznie jakby wydaje mi się, że już mam jakieś takie swoje tropy, które mnie kręcą. Ja lubię, jak nic nie jest oczywiste. I im bardziej zawiłe i dziwne, to ja jestem szczęśliwa. Natomiast myślę, że warto po prostu sprawdzać, bo jeżeli mówisz, dobra, to nie zamykaj się na swoim telewizorku, tylko wyjdź i spróbuj doświadczać inaczej, to jest dla mnie argument, spróbuję. Natomiast tym samym trochę zrobiłaś nam wprowadzenie do tego, o co też cię chciałam zapytać. Kiedy rozmawiałyśmy przez telefon, to mówiłam ci, że Skarsgård powiedział, chodźmy do kina. Chodźcie do kina, to znaczy kina muszą trwać. Mówisz o małym kinie, mówisz o popularności, mówisz o tym, że w domu cię coś rozprasza. Kino jednak daje inne możliwości i to nie tylko chodzi o wielkość ekranu. To chciałabym cię zapytać o tę siłę kin studyjnych, bo niby o nich mówimy, ale to jest tak jak z księgarniami kameralnymi dla mnie. Niby wszyscy wiemy, że problemik, a trochę jednak zapominamy na jakiś czas. Później sobie znów przypominamy, że warto. Później twierdzimy, że zbyt często mówimy, że to małe domy kultury. Chciałabym usłyszeć od ciebie. Kina studyjne, czyli...
To jest kina studyjne, czyli domy filmów i widzów tak naprawdę. Ja myślę, że, bo to jest też ciekawe, bo w zeszłym tygodniu brałam udział w rozmowie w Aptece Designu na temat właśnie miejsc trzecich, gdzie z kolegami i koleżankami z różnych przestrzeni, gdzie ludzie spędzają czas poza miejscem pracy i domem, wybrano oprócz właśnie takich hubów czy domów kultury też właśnie kina studyjne jako miejsca, gdzie my ten czas spędzamy, ale też tworzą się pewne więzi. Mhm. Ja myślę, że są dwa typy też widzów. Tacy, którzy chodzą do kina po to, żeby film zobaczyć i jakby wyjść albo być osobno, ale są tacy, którzy chcą zostać i porozmawiać. I kina studyjne tworzą taką przestrzeń. Jednym z takich filarów działalności kina studyjnego jest coś w rodzaju DKF-u. To może być formalny DKF zrzeszony właśnie w federacji, to mogą być spotkania tematyczne, czy tak jak na przykład w kinie pod baranami mamy DKF dla seniorów, studentów, licealistów, a w Muszanie, jak ja to lubię mówić, klub filmowy dla wszystkich, bo tutaj jeszcze ta społeczność się buduje.
Po prostu przyjdź.
I nie ma jakby, nie ma przymusu, żeby się odzywać, nie ma przymusu, żeby przyjść. W każdym razie mam wrażenie, że to jest siła kin studyjnych, że my poza oferowaniem seansu oferujemy coś jeszcze w postaci tej dodatkowej atrakcji, jakim jest spotkanie z drugim człowiekiem. Mm-hmm. Są też spotkania, gdzie mamy zaproszonych gości. No proszę zauważyć, że w multiplexach tak jeszcze się nie dzieją. W multiplexach mamy ewentualnie, nie wiem, darmowy popcorn do biletu lub jakiś gadżet w prezencie. Natomiast kina studyjne istnieją po to, żebyśmy mieli przestrzeń wymiany tych wrażeń po filmie, zdań, żebyśmy mieli przestrzeń do kłótni, żebyśmy mieli też przestrzeń do płaczu i wspólnego uśmiechu. I to nie jest też tak, że kina studyjne liczą się tylko i wyłącznie jakby, wiesz, te dodatkowe rzeczy. W dzisiejszych czasach i o tym też mówimy w ramach Stowarzyszenia Kin Studyjnych, ale też przede wszystkim na poziomie międzynarodowym, bo miałam okazję wielokrotnie rozmawiać w ramach Europa Cinemas Label, wymieniać się doświadczeniami i też rozmawiać o tym, co zrobić, zwłaszcza po pandemii, żeby widzowie nie odchodzili od kin naszych studyjnych, arthouse'owych. I bardzo ważna jest też jakość projekcji. I mamy fundusze, mamy możliwości, oczywiście jest ważne, istotne wkład własny i nie każda instytucja, bo kina są przecież prywatne, działające przy instytucji, działające w osobnym budynku, działające w ramach jakiegoś budynku i charakterystyka tych miejsc wpływa też na ich funkcjonowanie i możliwości realizacji różnych pomysłów, tych technicznych i też programowych i ważna jest też dostępność, prawda? Mm-hmm. Bo dofinansowania też istnieją, jeśli mamy dostępność, czyli nie wiem, prezentujemy filmy z audiodeskrypcją lub lektorem, jeśli mamy windę i odpowiednie aranżacje przestrzeni, aby osoby z dysfunkcją ruchu też mogły się tam znaleźć. Mm-hmm. Ale jakość projekcji, czyli ekran, projektor i fotel, to też jest istotne dla widzów. Były robione pewne takie, powiedzmy, sondaże, gdzie widzowie odpowiadali na te pytania w kontekście kin studyjnych też, że oni też muszą mieć wygodny fotel, że ten ekran faktycznie dobrze by było, żeby był większy niż ekran w domu. Jakość dźwięku i projekcji też, żeby była na wysokim poziomie. I teraz projektory cyfrowe są w zasadzie naturalne dla każdej kinowej przestrzeni i to jest super. Tutaj mamy, wiesz, dyskusję na temat tego, czy to ma być projektor laserowy, czy taki zwykły, tu się zmienia żarówkę częściej, tutaj mamy laserowy, który po kilku latach po prostu odpada i musi zostać zneutralizowany i trzeba kupić nowy, ale my jakby działając w kinach studyjnych, my bardzo dużo rozmawiamy też o tej technologii, mamy takie dwa filary, ta jakość projekcji oraz jakość programowa. To nie jest tak, że nie zwracamy na to uwagi, wręcz przeciwnie, są dofinansowania na przykład w Polskim Instytucie Filmowym, które się też zwiększają. Wiadomo, w zależności od tego, kto rządzi, ta sytuacja jakimś się zmienia.
Zawsze tak to wygląda.
Tak. Natomiast dużą wagę przykładamy do tego, żeby ta jakość była widoczna. I no, tutaj w Krakowie Kino Mikro niedawno miało swój makeover. Kino pod Baranami zmieniło fotele w sali białej. Bodaj jeszcze w kinie Agrafka była jakaś technologiczna zmiana. I ja wiem, że może nie każdy to zauważy, ale ta jakość...
Ale to jest zmiana.
Tak, to jest zmiana i to jest widoczne, jak się człowiek skupi i jakby, nie wiem, no bardziej wytęży wzrok, bo mamy też przecież kwestie głośników, które też są ważne. I ja bardzo lubię śledzić to, co się dzieje w kinach studyjnych, bo to podnosi jakość tych projekcji i sprawia, że ludzie wracają do tych miejsc. No i programowo też... Teraz jest taki trend, że klasyka filmowa trafia i też arthouse'owe kino trafia już nie tylko do kin studyjnych. One się też pojawiają, te filmy, w multiplexach i owszem, można je tam zobaczyć, ale w kinach studyjnych do tego mamy tak zwane atrakcje, czyli te rozmowy. Ja myślę, że to jest przede wszystkim clue i to sprawia, że widzowie też wracają do tych, powiedzmy, małych kin, gdzie mogą sobie o tym filmie porozmawiać. Ja przyznam szczerze, że poniekąd tęsknię ze swoimi nieprzespanymi czwartkami w kinie pod Baranami, gdzie Studencki Nocleg Klub Filmowy co tydzień się dalej odbywa, bo tam oprócz, wiesz, rozmowy o samym filmie, była rozmowa o człowieku. Przez to, kto jak mówi o filmie, co o nim myśli, poznawaliśmy siebie nawzajem. I nigdy nie zapomnę, nie wiem, trzaskania drzwiami, kiedy ktoś się nie zgadzał, no i nie dało się pogodzić i tak dalej.
Ale te emocje przy rozmowach o książkach.
Rzucanie książkami.
Ja marzę, żeby ktoś wyszedł zbulwersowany ze spotkania, walnął drzwiami. Ciężko wykrzesać czasem z ludzi takie emocje, więc kiedy mówisz o takich sytuacjach, to trochę zazdroszczę, wiesz, że kino
powoduje takie emocje.
Tak, jest w stanie wpłynąć na nas. Muszę nas znowu zatrzymać, ale ja obiecuję, że my zaraz wrócimy na antenę z Olą Starmach, bo chciałabym wyciągnąć coś ze środka twojej wypowiedzi, czyli jak wracamy po pandemii, bo chciałabym, żeby nie tylko pandemia była takim widmem, które nas odciąga od kina i od wychodzenia z domu, ale być może to jest tylko moje życzenie i wcale tak nie jest. Ola Starmach na antenie Radia Kraków Kultura już za moment, także proszę nie odchodzić od odbiorników.
Tu Radio Kraków Kultura.
Ola Starmach wciąż na antenie Radia Kraków Kultura. Rozmawiamy o kinach studyjnych, ale siłą rzeczy przemyca nam tutaj tytuły, na które warto zwrócić uwagę. Nieprzekonanych do grzeszników zaprasza do kina na przykład. Natomiast chciałam wrócić do tej pandemii, tak jak powiedziałam przed przerwą, bo faktycznie jest tak, że ten zastój szeroko pojętej kultury w ogóle, jeśli chodzi o spotkania na żywo i wychodzenie z domu, gdzieś ogniskujemy w tym obrębie pandemii, czyli zamknięcia, izolacji, tego, że siłą rzeczy zaczęliśmy wybierać online, czy strefę internetową po prostu, cyfrową, jako i platformę komunikacji, i platformę prezentowania tego, co ludzie w sobie nosili, jak komentowali rzeczywistość, ale też trochę przenoszenia działań, które były zaplanowane na ten czas, a po prostu je wycofano. No, taką sytuację mieli muzycy, tak wyglądały spotkania autorskie związane z literaturą, chociaż tu trochę łatwiej, bo się śmiejemy, że te dwie gadające głowy wciąż są jakąś normą. Tak samo miało kino, które nagle nie zapraszało do kin przed ten duży ekran, tylko raczej pukało nam w ekrany małe nasze domowe. Natomiast czy to jest faktycznie jedyny powód tego, że my trochę od kina odchodzimy? Czy to jest gigantyczna liczba tytułów, które proponuje nam jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta platforma streamingowa, do której mamy dostęp? Czy dość szybkie tempo, że tak powiem, dostępu do kinowych produkcji, które kiedyś miały ten czas bardzo rozciągnięty i my faktycznie, żeby go zobaczyć i żeby życie filmu wyglądało tak, a nie inaczej, również w dyskusjach, musieliśmy iść do kina. W tym momencie, no tak jak ci wspomniałam przed chwilą o jednej z platform, rozmawiamy o grzesznikach. Ja właśnie tam kupiłam ten film tygodnie temu. To nie była sytuacja, w której ja zostałam zmuszona, w cudzysłowie oczywiście, do tego, żeby skorzystać z oferty kinowej. Więc na co my zwracamy uwagę, kiedy mówimy o tym, że przypominamy o tym, że warto iść do kina?
Ja myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Osoby...
Jesteśmy leniwi.
Nie, ale osoby pracujące w kinie to są kuratorzy. Każde kino ma też, powiedzmy, swój taki klucz, jakąś taką, jakiś taki pomysł na siebie i no to mnie zawsze wzrusza, bo my musimy być musimy być różni w jedności, bo sami sobie kina studyjne w Polsce działają w ramach Stowarzyszenia Kin Studyjnych, bardzo silnego, które jakby walczy też w naszym imieniu, nie wiem, mamy, nie wiem, czy mogę to zdradzać, w każdym razie, jak jesteśmy razem i mamy pewien problem...
Uwaga, zdradzaj, ja tylko chciałam zrobić odpowiednie intro, żeby wszyscy wiedzieli, kiedy się przysłuchać najbardziej. Tajemnice będą.
No generalnie jakby, jak wiadomo, bo multipleksy też mają z tym problem, Stowarzyszenie Filmowców Polskich i ZAX jakby żąda, dotychczas żądało od biletów pewien procent, no i multipleksom udało się wynegocjować, tam szczegóły nie będę wchodzić, natomiast my jako kina studyjne też mieliśmy różne postawy wobec tej sytuacji. Niektóre kina płaciły za X, powiedzmy, mimo że nie zgadzają się z ilością tych pieniędzy, które powinny tam lądować. Jakby problemem jest, albo no, dla niektórych oczywiście nie powinno tak być, że Stowarzyszenie Filmowców Polskich pobiera pewien procent od biletu za filmy amerykańskie, gdzie tam nawet jednego człowieka z Polski, z polskim paszportem nie było przy produkcji. Więc to są rzeczy, o których my gdzieś tam na innym poziomie cały czas rozmawiamy i walczymy, bo to mogą być oszczędności dla kin, które można zainwestować na przykład w technologię.
A to ciekawy
albo
wątek.
W program filmowy, żeby na przykład sprowadzić film z zagranicy. I w ramach stowarzyszenia, ale też inne stowarzyszenia działają. Jest świetne Arthouse Convergence w Stanach Zjednoczonych, gdzie też wspólnie walczy się między innymi o to, żeby to okno kinowe, tak zwane, ono nie było skracane.
Wytłumacz, okno kinowe.
Okno kinowe, czyli ten czas pomiędzy premierowym graniem filmu w kinach, a tym, jak film pojawia się w streamingu. Mhm. To jest właśnie ta rzecz, która... Bo to jest trochę takie, powiedziałabym, specyficzne, no bo jak wspomniałaś, w pandemii też kina odnosi jakby... Pamiętam, że jak rozpoczęła się pandemia, Mubi przekazało kinom w Europa Cinemas informację, że ich widzowie będą mieć za darmo dostęp do ich archiwów, do ich jakby biblioteki, potem tam w jakiejś mniejszej kwocie i my jakby z ochotą wysłaliśmy naszych widzów tam i też nawet oglądając te filmy online, tworzyliśmy na Zoomie na początku. Nie wiem, czy powinnam te wszystkie nazwy podawać. Tworzyliśmy jakby takie online rozmowy. I mieliśmy spotkanie, pamiętam, z Jankiem Komasą kiedyś po pokazie jego filmu. Potem oczywiście powstało Ekino pod Baranami, przy którym ja też pracowałam i chwilę później moje Ekino, czyli kina studyjne miały taką platformę dla tych chętnych kin, gdzie można było, kupując bilet, wskazać do którego kina, jakby do którego kina ta część biletu wyląduje, bo oczywiście inna pozostała to dla dystrybutora.
Teraz sobie jeszcze pomyślałam o jednej rzeczy, że zawsze kij ma dwa końce, prawda? Czyli bardzo często mówimy, ty akurat przed momentem powiedziałaś o przygotowaniu na przykład architektonicznym, czyli niwelowaniu barier architektonicznych w miejscach, do których chcemy zapraszać ludzi na pokazy filmowe. Natomiast uzmysłowiłam sobie, że dość cicho, jak sądzę jeszcze, mówi się o wykluczeniu ekonomicznym i na przykład komunikacyjnym. I teraz tak, wspaniale, kiedy mówi się o Mszanie Dolnej, czy o reaktywacji Luboń 2.0, kina, z którym jesteś związana, i po mniejszych kinach, które, nazwijmy to tak, które działają poza dużymi ośrodkami miejskimi, bo to jest szansa na to, żeby kino faktycznie jako miejsce też było dostępne dla osób, które inaczej musiałyby się wybrać na przykład w 100-kilometrową podróż. Ale przecież tych miejsc jest multum. Więc takie sytuacje, jak opowieść o e-kinie, czy o dostępie faktycznie w sieci, no sprawia, że my niwelujemy jednak, prawda, problem z dostępem do nowości, nazwijmy to, kinowych.
To prawda. To znaczy, wydaje mi się, że uczciwiej byłoby, jakby faktycznie to okno kinowe było trochę dłuższe, bo trzeba zwrócić uwagę, że kina, oprócz tego, że wyświetlają filmy, oprócz tego, że dostają plakat i ulotkę, chociaż nie wszyscy wysyłają, my wykonujemy ogromne ogromną pracę, żeby trafić do widza. My poza, oczywiście są dystrybutorzy, którzy nas wspierają finansowo, bo nie wiem, przekażą jakąś kwotę do wykorzystania w kampaniach, w social media i tak dalej. Ale oprócz kuratorowania, my mamy też swoją bazę widzów, która oczywiście się powiększa i tak dalej za każdym razem, ale jakby to kuratorstwo sprawia, że niektórzy widzowie chodzą do kina pod baranami. Niektórzy wolą to, co się pokazuje w kinie mikro. Inni wolą to, co się pokazuje w Sfinksie, bo na przykład też mają tam bliżej. Mm-hmm. I ja jakby zmieniając też perspektywę, czyli kończąc współpracę z kinem, które jest powiedzmy bardzo znane, ma naprawdę mocny status.
No to jest po prostu silna
marka. Tak, mm-hmm. I to też na arenie międzynarodowej. Docierając do miejsca, gdzie marzyłam o tym, żeby wróciło kino, bo 20 lat temu, jak my chodziliśmy do kina, musieliśmy zebrać tam 5 osób, żeby nam puścili film.
To prawda, znam to.
I potem to się skończyło. I jak widzę, że moja siostrzenica lat 12 siada na rower, jedzie do kina ze swoją koleżanką, to ja sobie myślę, o to mi właśnie chodziło. Mm-hmm. Ponieważ musiałby ją ktoś zawieźć i to się wiąże właśnie z tym wykluczeniem ekonomicznym. My jeździliśmy do innych miast. No ja miałam akurat taki przywilej, że filmy oglądam i mieszkam też nadal w Krakowie. Natomiast widzę też poszerzając kontakty z pracującymi w takich małych ośrodkach, czy domach kultury, czy kinach też prywatnych, widzę, jak bardzo ważne jest to, żeby takie miejsce istniało, bo to faktycznie jest instytucja kultury, to faktycznie jest miejsce, gdzie nastolatkowie, seniorzy, dzieci i powiedzmy, nie wiem, 30-40-latkowie mogą pójść w każdej chwili i mogą mieć kontakt z bieżącym repertuarem, bo to już nie jest tak, że Mszana dostaje film w szóstym obiegu, jak kopia, taśma, objedzie Kraków, potem coś tam i dopiero wtedy trafi i my za rok mamy kino. Tylko my mamy to od razu. Ja się borykam teraz z tym, że mam jedną salę. Natomiast wracając do tego, co mówiłam, że my poszliśmy do online'u i z dobrodziejstwem inwentarza po prostu wykorzystaliśmy go. I teraz trzeba mądrze jakby połączyć to fizyczne oglądanie filmu z tym oglądaniem online, bo to może ze sobą współgrać. To nie jest tak, że my rezygnujemy z tych streamingów, które założyliśmy.
Albo że walczycie
tak,
jakoś ze sobą.
Nie, to jest świetna symbioza. Właśnie w takim przypadku, jak mówiłaś, że ktoś na przykład, nie wiem, jest chory i może obejrzeć ten film, co prawda nie od razu, bo to jest dobre dla kina, żeby też kino miało ten przestrzeń na rozbieg, żeby film miał przestrzeń na rozbieg.
Żeby przez chwilę było samo.
Tak. Mnie się wydaje, że też są, wiesz, takie sytuacje, gdzie, bo wydaje mi się, że w Baranach Grzesznicy nie byli grani, ale wiem, że teraz film powrócił na ekrany i można go tam zobaczyć.
Tak.
A widzisz, a wcześniej był grany głównie w multiplexach, prawda? Bo stawialiśmy, że to jest takie kino. Okazuje się, że zdobywając nagrody, nominacje i tak dalej, widzowie arthouse'owi też chcą ten film zobaczyć. Więc bierzemy ten film, bo chcemy, żeby ci widzowie mieli szansę go zobaczyć pierwszy raz, czy po raz drugi i się jakby biąć udział w tej dyskusji, prawda? Ja sądzę, że, przepraszam, pandemia to raz, ale też no, żyjemy też w bańkach. No, ja na przykład mam taką bańkę, która bardzo chce się spotykać. My chcemy się spotykać, być na żywo ze sobą, czuć emocje, widzieć naszą interakcję, ale też są, tak sobie myślę o tym, że jak znana firma streamingowa wygrała deal na kupienie znanej firmy producenckiej i dystrybucyjnej, czyli Warner Bros. Wszyscy byśmy przerażeni, że te filmy, które są i w bibliotece Warner Bros., no przecież to jest historia kina niebywała, i teraz realizowane, że one trafią zaraz do streamingu. I dlatego wydaje mi się, że rozpoczęła się ta narracja pewnej takiej walki, zaopiekowania się kinem, też gwiazd, też reżyserów i twórców, którzy mówią, że jakby chodźcie do kina, zobaczcie ten film w kinie, bo naprawdę są filmy, które są stworzone do oglądania w kinie. I ja nawet nie mam na myśli IMAX-owego kina, bo oczywiście tak jest, czy Awatara w 3D, którego nie obejrzy się w małej salce, aczkolwiek muszę powiedzieć, że w Mszanie mieliśmy no 50 parę osób na seansie na miesiąc po premierze na dubbingowej wersji o 17:00, czyli prawdopodobnie dużo młodych ludzi przyszło na ten seans, a to nie jest kino, znaczy ekran jest naprawdę przyzwoity i mamy super technologicznie, jesteśmy tam zaopatrzeni, no ale jednak muszę kończyć.
Przepraszam, taki gest, taki timing i teraz tak, patrzę na Tomka Orzechowskiego, bo myślę sobie, albo nas zaraz zastrzeli, albo nas po prostu odetnie, ale bardzo nie chcę do tego dopuścić. Ja chciałam tylko zapytać, Olu, czy przyjdziesz do nas jeszcze, bo mamy parę wątków niedokończonych.
Bardzo, bardzo chętnie.
Muszę nas faktycznie zatrzymać, więc rzutem na taśmę i bardzo krótko poproszę cię tylko o jedną rzecz. Gdybyś miała wskazać 3 filmy, wiem, to jest zawsze najgorsze, ale nie powiem, wiesz, z całego twojego życia, ale takie filmy, na które wysłałabyś po prostu ludzi tak bez zastanowienia, na filmy, które teraz są grane i które warto byłoby zobaczyć, jakie by to były tytuły?
No myślę, że wpatrując się w słońce, które wkrótce wchodzi, to jest chyba okolice Dnia Kobiet, 8 marca, mocne kino i takie, nie powiedziałabym, że przyjemne. Wielki Marty, to jest totalna jakby kinofilskie doświadczenie. I chyba zwróciłabym też uwagę na to, co wraca do kina, czyli będzie możliwość obejrzenia Wielkiego Błękitu dzięki dystrybutorowi Past Perfect. Ja tego filmu nigdy nie widziałam w kinie, bo nie mogłam. Mm-hmm. I z chęcią zobaczę go na wielkim ekranie.
O. Tak tyle chciałam powiedzieć, bo się ucieszyłam. Dobrze, proszę państwa, bo z takich miłych rzeczy też rozmawiałyśmy o Opętaniu, które widziałam właśnie w kinie Mikro i to też sprawiło mi wielką, wielką radość, bo zawsze to był mały ekranik, a jestem absolutną fanką tego, co się dzieje w przestrzeni fabuły i w ogóle strony wizualnej tego filmu, więc byłam bardzo radosna, że mogłam sobie obejrzeć ten film w kinie, więc teraz Wielki Błękit w takim razie.
Radio Kraków Kultura.